Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radio.
I naszym gościem Piotr Semka, historyk, publicysta, pisarz, dziennikarz, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zanim polityka krajowa, to ja może zaryzykuję, że zawistuję w zupełnie inne pole, w inne barwy. Zagramy na początek relacje polsko-izraelskie, zabicia, może i zabójstwo 7 wolontariuszy, w tym Polaka, w strefie Gazy, reakcja i premiera Netanyahu, i ambasadora Izraela w Polsce, pana Lewina, wczorajszy wywiad tegoż ambasadora, to wszystko budzi, to wszystko rezonuje w społeczeństwie polskim. Co to świadczy i o Izraelu, i o państwie polskim, i o polskim społeczeństwie?
No tutaj na czoło wysuwa się oczywiście rozmowa, dwie rzeczy. Tweet pana Livne, który był bardzo eleganckim wypomnieniem sprawy. Znaczy, no nie było tam jakoś zaznaczonego, wyraźnego ubolewania, żalu czy słów przeprosin. Chociaż oczywiście minister Livne mówił o ubolewaniu, ale to jest jak na drastyczność w przypadku, który miał miejsce w strefie Gazy, trochę język nieadekwatny. Natomiast no, bardzo dużo emocji zrobił wywiad na kanale Zero, gdzie przez 2 godziny ambasador Livne unikał jakiegoś głębszego przeproszenia za ten incydent.
Nie było takiego przeproszenia, ale było uznanie, że antysemici zawsze pozostaną antysemitami. Izraelska dyplomacja no, używa argumentu, który wydaje się no, używa ciągle. Jest to jakby argument, który Izrael używa wobec wszystkich zawsze i wszędzie, kiedy jest mu tylko potrzebny. To jeszcze działa? To działa jeszcze na polskie społeczeństwo, że jak ambasador Izraela powie, jesteście antysemitami, to polska klasa polityczna się przestraszy, czy już nie?
No tutaj nastąpiła bardzo duża zmiana. Znaczy przyszło młode pokolenie, które no nie czuje się odpowiedzialne za Holokaust. Ten spór, pamiętam, był bardzo ostry w latach 80., 90., nawet początku tego wieku. Teraz nowe pokolenie, które zresztą chodzi o nowy element, ponieważ w Polsce najbardziej propalestyńscy i najbardziej krytyczni wobec Izraela są obecnie politycy lewicy. Na przykład pani kandydatka na prezydenta Warszawy, pani Biejat, która bardzo ostro krytykuje politykę Izraela. I to jest coś nowego. Znaczy, Izrael i te środowiska, takie jak na przykład Stowarzyszenie Otwarta Polska, przepraszam, Otwarta Rzeczpospolita, były wyczulone na jakikolwiek krytycyzm wobec Izraela ze strony prawej strony. Teraz to jest lewa strona i w ogóle ta tendencja jest bardzo częsta na świecie. To właśnie partie lewicy organizują demonstracje propalestyńskie, które zderzyły się jeszcze z jednym zjawiskiem, że coraz częściej w wielu krajach Europy elektoratem lewicy są imigranci, a imigranci w krajach europejskich najbardziej wyrazistą grupą są muzułmanie, a ci mają wobec stosunek no właśnie antysemicki bardzo często. No i wytwarza się taki mechanizm, który jest kopiowany z bardzo wielu działań lewicy. Uważa, że ma monopol na moralizowanie. Że ktokolwiek broni Izraela zaczyna być obwiniany moralnie o współodpowiedzialność moralną za te ofiary cywilne, które giną w Gazie. Więc w Polsce zaczyna się to samo zjawisko.
Ale to jest też tak, że w Polsce nie mamy tylu imigrantów, zwłaszcza z krajów muzułmańskich, którzy stanowiliby istotną bazę wyborczą, więc nie wiem, czy polska lewica kopiuje trochę tak bezwiednie.
Tak,
i...
ale w Polsce jest inne zjawisko. W Polsce, bo wiesz, lewica kopiuje to na zasadzie mody pewnie intelektualnej, więc kopiuje to, co robi lewica zachodnioeuropejska, z kolei prawica ma wiele urazów wobec Izraela z racji incydentów dotyczących na przykład próby bronienia dobrego imienia państwa polskiego w czasie wojny, czy takich awantur jak awantura o ustawie o IPN-ie, która naiwnie próbowała, zakładała, że Izrael będzie też odcinał się od prób obciążenia całego narodu polskiego za Holokaust. Nie, no tutaj Izrael prowadzi stuprocentowo konsekwentną politykę takiego narzucania swojego poglądu i wszelkie niuansowanie nie ma specjalnie ochoty. Chyba że jest to Związek Sowiecki, a dzisiaj Rosja, którą z jakichś powodów Izrael pewnie przy wzrostu znaczenia ludności, która była, przybyła ze Związku Sowieckiego, uważa za jakiś kraj, wobec którego trzeba stosować specjalną, pozytywną miarę. I to jest też kazus pana ambasadora Jakowa Liwne, który urodził się w Moskwie w 1967 roku, w 1974 roku wyjechał, ale wrócił do tej Moskwy i demonstrował na różne sposoby swoje przywiązanie do tradycji sowieckiej. No chociażby w internet obiegło zdjęcie jego z parady 9 maja, gdzie występował w płaszczu z czerwoną gwiazdą żołnierza rosyjskiego. No i to wszystkie te elementy są dla Polaków niezwykle drażniące.
Panie, także to, żeby ten wątek zamknąć, to jest tak, że reakcja polskiego społeczeństwa była bardzo ostra i bardzo jednoznaczna, na tyle, że Donald Tusk, który najpierw sprawy unikał, MSZ wydał bardzo miękkie stanowisko, musiał napisać, może nie bardzo ostre, ale ostrzejsze stanowisko. I nagle się okazuje, że i pan ambasador, i w ogóle rząd Izraela nie mają w Polsce, i to nie tylko wśród skrajnej prawicy, ale szeroko, w zasadzie wszędzie, może poza panem profesorem Hartmanem i panem redaktorem Tomaszem Lisem, już nie ma wielu przyjaciół czy zwolenników działań Izraela w Strefie Gazy w Polsce.
To tak też nie jest do końca, bo akurat polska prawica dobrze rozumie, że walka z terroryzmem palestyńskim jest bardzo trudna. Tym bardziej, że takie organizacje jak Hamas na przykład bardzo umiejętnie potrafią chować się za plecami cywili, aby właśnie każdy atak był powiązany przez każdy atak armii izraelskiej powiązany z groźbą zaatakowania cywili. W związku z tym to jest też gra, w której bardzo duża część światowej opinii nie zauważa perfidii strony palestyńskiej. Ale najgorsze jest to, że Izrael uważa, że w tej sytuacji trzeba zachowywać jakiś twardy styl pod tytułem: to, co robimy, to jest niezbędne. Jeżeli są ofiary, no to trzeba przyjąć do wiadomości, że się ofiary zdarzają. Nie będziemy za nic przepraszać. Musimy przetrwać w imię tego. Mamy prawo moralne do robienia wszystkiego. No ta metoda na dłuższą metę przestaje być akceptowana przez dużą część społeczności międzynarodowej.
Panie redaktorze, z Piotrem Semka, naszym gościem, zmieńmy temat z tego wywołanego trochę wczorajszym wywiadem i postawą rządu i ambasadora Izraela wobec zabicia, zdaniem wielu. To także sygnał, który płynie dzisiaj z Pentagonu, że strzelano tych samochodów po kolei wydaje się, że z premedytacją niszcząc ten konwój do polskiej polityki i do tego, co nie wydarzy się w najbliższą niedzielę, tylko do pewnej mety. Mety tego rozdziału polityki, a tą metą wydają się wybory prezydenckie. One zamkną cykl wyborczy i one pokażą, kto po tym cyklu jest w którym miejscu na w tej sztafecie politycznej, w tym biegu, którego mety chyba w ogóle nie ma, ale każdy biegnie do przodu, ile ma sił. Wydaje się, że do tej pory murowanym kandydatem obozu Platformy Obywatelskiej był Rafał Trzaskowski, do tego jeszcze konkurencja Szymona Hołowni, są dwójka polityków, którzy gotują się, chcą i mają pełne poparcie, żeby wystartować w wyborach prezydenckich. Coraz więcej jest głosów, że tak być nie musi.
Tak, bo widać wyraźnie, że Donald Tusk ma coraz silniejsze ambicje. Gdzieś w tle jest jeszcze Radosław Sikorski, który podobno lansuje prawybory. No, Sikorski akurat ma dobrą pamięć, bo w 2010 roku uczestniczył w prawyborach. Przegrał wówczas z Komorowskim. Ale dzisiaj no, jest jak gdyby wiarygodne w przypominaniu, że były prawe wybory w Platformie. Sam Trzaskowski swojej pozycji w partii nie zbudował. Te imprezy typu kampus no, były efektowne, ale niewiele mu dały. Partią rządzi Donald Tusk, a Donald Tusk rozważa bardzo poważnie start w wyborach. W związku z tym Trzaskowski zaczyna czuć, że nie ma konsensusu wobec jego startu w wyborach prezydenckich. Tym bardziej, że już jedne przegrał.
Ale Donald Tusk też jedne wybory prezydenckie przegrał. I co?
Tak, tylko że Donald Tusk jest szefem partii, a pan Trzaskowski jest jednym z 14, przypomnę, 14 wiceprzewodniczących, nie jeden w rządzie. Jest na bocznym torze. No oczywiście stanowisko prezydenta Warszawy jest bardzo atrakcyjne, ale jednak politycznie wszystkie najważniejsze rzeczy zapadają albo w czołówce rządu, albo w czołówce PO. Trzaskowski do żadnej z tych czołówek nie należy i ciągle jest przekonany, że jego status kandydata prezydenckiego jest niezagrożony. No i oprócz jest zagrożony. Być może jest wiele racji z tym, że Donald Tusk podejmuje decyzję, że PO nie idzie do wyborów samorządowych koalicji z SLD. Zakładał, że SLD akurat w Warszawie jest ruchy miejskie, jest bardzo dużo takiej liberalnej inteligencji. Może z Magdaleną Biejat osiągnąć o tyle dobry wynik, że Trzaskowski nie wygra w pierwszej turze. A jak nie wygra w pierwszej turze, to będzie to znacznie osłabienie jego prestiżu.
Zobaczymy, czy...
W Gdańsku pani Dulkiewicz, jak pokazują sondaże, prawdopodobnie wygra już w pierwszej turze. Jeżeli w Warszawie pan Trzaskowski wygrałby w drugiej turze, to byłoby pokazanie słabości jego kandydatury.
Z jednej strony tak, ale bardzo pomógł mu Szymon Hołownia, który nie wystawił własnego kandydata. Trzecia droga poparła Rafała Trzaskowskiego, tak jakby Szymon Hołownia bardzo chciał, aby Rafał Trzaskowski w pierwszej turze osiągnął sukces. No dobrze, ale Rafał Trzaskowski może mi być kłopot, bo nie jest szefem partii. Szefem jest Donald Tusk. Jeżeli ma własne ambicje, to Rafał Trzaskowski pewnie będzie musiał ustąpić. A co powstrzyma Szymona Hołownię, żeby wystartować? Przecież jest szefem własnej formacji.
No to, że jeśli wystartuje Tusk, no to będzie miał bardzo poważnego kandydata. Myślę, że jeśli Tusk będzie chciał, to będzie wprowadzał Hołownię na polityczne miny i przy okazji osłabiał jego prestiż. Aż do momentu wyborów. Hołownia jest politykiem, który nie ma swojego stafu. Jest solistą, dlatego tak uwielbia występować w roli takiego dla mnie akurat mało dowcipnego konferansjera. Nie ma medium, które popiera wyraziście Hołownię. Wszystkie te postacie, jak Kosiniak-Kamysz, Hołownia właśnie, politycy PO, no wszystko nie zależało od wsparcia mediów takich jak Mnóstwich Polityka, tam specjalnie kandydatura Hołowni nie jest traktowana serio. Jeżeli będą mieli do wyboru liberałowie bojący się recydywy PiS-u między solidnym Tuskiem a takim rozgadanym jako wieczny bajarz Hołownią, to poprą Tuska.
No ale to w takim wypadku i jeden, i drugi polityk, którzy bardzo na takie prezydenta liczyli, Rafał Trzaskowski, który chyba na stanowisku prezydenta Warszawy nie czuje się najlepiej, jak mówią wszyscy i co chyba wszyscy widzą. No i Szymon Hołownia, który wprost mówi, że to jest jego cel, raz wystartował, chce drugi raz wystartować. No to panowie nie są w najlepszej sytuacji.
Nie są i co więcej, to zacznie to rzucać się cieniem na relacje koalicyjne. Koalicja będzie podminowana konfliktem podstawowym. Kto ma startować w wyborach prezydenckich. Ja myślę w ogóle, że to się zacznie sypać niedługo. Ta konstrukcja koalicji. Ona jest zbyt eklektyczna, aby mogła wytrwać długo.
O tym mówił Piotr Semka, publicysta, historyk, dziennikarz, tygodnik Do Rzeczy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.